Słuchacie Państwo audycji Realna Nadzieja. To program o nadziei, o tym, że warto ją mieć. Nasze życie praktycznie codziennie narażone jest na smutek, rozczarowanie, samotność. Jednak nie musi ono takim być. Przed nami ciekawe historie, wywiady, refleksje, dobra muzyka. Realna Nadzieja. Zapraszamy.
Dzień dobry Państwu, w deszczowe popołudnie, ale z nadzieją, realną nadzieją kłania się Państwu Marek Sikora
oraz Jacek Gierszyna. Program Realna Nadzieja to audycja, w której poruszamy tematy natury chrześcijańskiej dotyczące Boga i Pisma Świętego. Po więcej informacji o tym, kim jesteśmy oraz o naszej działalności, zapraszamy na naszą stronę www.poloniazjezusem.com, www.poloniazjezusem.com. Również zapraszamy do przyłączenia się do naszych profili na Facebooku i naszej klasie. Również zapraszamy do kanału filmowego na YouTube. Tam znajdziecie również informacje o bieżących wydarzeniach oraz zdjęcia i wideo z minionych wydarzeń.
Podajemy Państwu również numer kontaktowy z nami. Możecie do nas dzwonić, jeśli macie pytania albo komentarze odnośnie audycji, albo prośby modlitewne. A może macie propozycje tematów, jakie chcielibyście, abyśmy poruszyli podczas naszej audycji. Zatem dzwońcie, ten numer to 718 710 3144, 718 710 3144 i pod tym numerem telefonu można również uzyskać porady duszpasterskie. Zapraszamy do kontaktu.
Mamy również zaproszenie dla wszystkich naszych słuchaczy na majówkę radiową. Wspominaliśmy o tym w zeszłym tygodniu. Majówka radiowa naszej audycji, audycji Realna Nadzieja. Zapraszamy na wspólne grillowanie i rozmowy w miłej atmosferze. Odbędzie się ona 12 maja, to jest sobota, o godzinie 16 w Bayonne, New Jersey, to jest Hudson County, w samym środku New Jersey. Łatwy dojazd też z Nowego Jorku. Aby uzyskać więcej informacji oraz bezpłatne zaproszenia, proszę dzwonić pod numer 718-710-3144.
A w naszych audycjach co jakiś czas prezentujemy Państwu historię życia różnych osób. I bardzo często możemy utożsamiać się z bohaterami tych reportaży, bo często borykamy się z podobnym problemem czy problemami co bohaterzy. I mamy nadzieję, że te historie, które tutaj prezentujemy, są dla Państwa zachętą i bodźcem do zmiany na lepsze. I dają nadzieję, bo o to właśnie chodzi nam. I za chwilę, jak również za tydzień, zaprezentujemy Państwu historię człowieka, który borykał się z problemem alkoholowym. Wybraliśmy ten temat, ponieważ wiemy, że ten problem jest rozpowszechniony wśród wielu ludzi, wśród naszych rodaków i też w tym wśród Polonii.
No przed chwilą zresztą w audycji, w wywiadzie z prawnikiem Marcin się pytał o sprawę alkoholu, zatrzymywania ludzi, którzy jadą po alkoholu autem, a tu trochę w inny sposób o tym porozmawiamy. W każdym razie według szacunkowych danych statystycznych w Polsce na 38, prawie 39 milionów ludzi liczba osób uzależnionych od alkoholu wynosi około 800 tysięcy. Jest to więcej niż żyje we Wrocławiu. Liczba dorosłych żyjących w otoczeniu alkoholika, czyli współmałżonkowie czy rodzice, wynosi 1,5 miliona. Taka sama jest liczba dzieci żyjących w otoczeniu alkoholików. Liczba ofiar przemocy domowej w domu alkoholika łącznie z dorosłymi i dziećmi wynosi około 2 milionów.
No to są dosyć duże liczby, jakby nie było. Takich badań niestety nie przeprowadzono wśród Polonii, jednak wiemy, że ten problem istnieje także i tutaj. Jednak uzależnienia są problemem wstydliwym i niechętnie o nich chcemy mówić. Ale mimo wszystko otrzymujemy od takich osób telefony tutaj do nas z prośbą o wsparcie i w miarę naszych możliwości chcemy pomagać takim osobom. Już to robiliśmy w przeszłości, chociażby organizując spotkania z dyrektorami ośrodka w Janowicach Wielkich w Polsce, Jarosławem i Oksaną Wasilewskimi, którzy tutaj byli, prowadzili wykłady i też byli otwarci, żeby spotkać się z Państwem i indywidualnie rozmawiać. Prowadzą ten ośrodek. Jeśli chcielibyście Państwo więcej informacji o tym ośrodku uzyskać, dzwońcie też do nas nas podany numer wcześniej lub bezpośrednio wchodźcie na stronę ośrodka www.nowanadzieja.pl www.nowanadzieja.pl.
A teraz zapraszamy Państwa do wysłuchania reportażu przygotowanego przez naszych partnerów z Fundacji Głos Ewangelii. Reportaż pod tytułem Doktorek.
Właściwie historia mojego życia rozpoczyna się tak bardzo fajnie, dlatego że urodziłem się w rodzinie, w której niczego praktycznie nie brakowało. Mój ojciec był lekarzem, bardzo, bardzo dobrze zarabiał. Był człowiekiem, który miał specjalizację laryngologa. A więc z tych takich materialnych rzeczy niczego nie brakowało, ale myślę, że głównym problemem, jaki był w moim życiu, to był brak miłości, brak akceptacji. Ojciec był takim despotą. Właściwie wszystko musiało być tak, jak on chciał i nie czułem ciepła rodzinnego. Nie czułem tej atmosfery rodzinnej. Właściwie wszystko było takie sztuczne, odległe. Moi rodzice byli ludźmi, którzy mieli problem z alkoholem. I to jest bardzo, bardzo ważna sprawa, która właściwie wpłynęła na moje życie, że widziałem w swoim życiu awantury, kłótnie, bójki. Kiedy chodziłem do 5. albo do 4. klasy, kiedy przyszedłem do domu, zobaczyłem, że jest pełno krwi. Moja mama miała obandażowaną głowę, na której były świeże ślady krwi, porozbijane talerze. I to dla mnie takim jednym z wielkich, takim bardzo dużym szokiem, to co ja przeżyłem. Zobaczyłem swoją matkę, którą kocham, pobitą. I to tak głęboko zapadło w moim sercu. I właściwie te kłótnie, awantury w domu sprawiały, że nie było jakiegoś takiego poczucia bezpieczeństwa, takiego ciepła rodzinnego.
Doktorek. Reportaż Henryka Dedo i Waldemara Kasperczaka.
No i w pewnym momencie spotkałem ludzi, którzy z którymi się związałem i odkryłem, że stanowię dla nich wartość, dlatego że mogę im zafundować alkohol po tym wypicie tego alkoholu. No, była radość, nie? Byłem kimś, no bo właściwie od tego również moje pseudo było doktorek, więc byłem człowiekiem, który ratował ludzi w sytuacjach, kiedy mieli kaca. Kiedy wychodziłem z domu, zawsze miałem pieniądze, a więc było takie, witaj doktorku. I leczyłem tych ludzi, a przez to, że leczyłem ich i to, że było fajnie, bo był alkohol, było dużo radości, coraz bardziej mnie to wciągało. Właściwie już w roku, kiedy miałem 18 lat, byłem człowiekiem już, który pił alkohol prawie codziennie. Przez wakacje, przez okres 2 miesięcy, właściwie trzeźwy byłem tylko tyle, co byłem na wakacjach u babci, a więc tam ten tydzień czasu. A tak to już było pijaństwo prawie dzień w dzień. I w sytuacji, kiedy mój ojciec zauważył, że rzeczywiście dzieje się ze mną coś niepokojącego, postanowił mnie załatwić mi wojsko, bo w ten sposób myślę, że odciągnie mnie od picia, od alkoholu. I kiedy poszedłem do wojska, to było akurat w czasie, kiedy przyjechałem pierwszy raz na przepustkę, na urlop z wojska. Mój ojciec narzekał, że go boli serce, ale tak to wyglądało nie za bardzo groźnie, a że byłem troszeczkę też również i na pod wpływem alkoholu, nie spowodowało to jakiegoś alarmu we mnie, że rzeczywiście coś się dzieje niepokojącego. Ale właśnie w tej nocy ojciec zmarł. W następnym roku, kiedy przyjechałem na kolejną przepustkę do domu, to widziałem, jak trumna stała na korytarzu i kiedy wynoszono, sobie wtedy nie zdawałem z tego sprawy, wynoszono coś w worku foliowym, coś czarnego. Ale dopiero później sobie zdałem z tego sprawę, że to były zwłoki mojej mamy. Nikt nie wiedział o tym, że ona nie żyje i była w tym mieszkaniu około 2 tygodni martwa. I kiedy wszedłem do mieszkania, był ogromny smród rozkładającego się ciała i taka postać na podłodze, która była zarysowana, dlatego że to ciało rozkładające się pozostawiło jakiś ślad. I to dla mnie takim było wielkim przeżyciem i wówczas wyszedłem z tego z mieszkania i wróciłem do wojska. Właściwie to, co chciał uczynić ojciec, pomóc mi w jakiś sposób. Wojsko wcale mi w tym nie pomogło, dlatego że piłem tam, a śmierć ojca przyniosła mi również pewną taką gotówkę. Z tego względu, że dostałem spadek, a więc szalałem. I pogrążałem się coraz więcej w alkoholizm. Ale zdałem sobie sprawę z tego, że właśnie mam problem z alkoholem i takim marzeniem moim było to, że na pewno i wyjściem, rozwiązaniem problemu, że kiedy znajdę sobie dziewczynę, znajdę sobie żonę, to ona będzie dla mnie tą podporą, dla której, z którą będę żył i na pewno wówczas nie będę pił, będzie moje życie wspaniale się układało. I spotkałem taką kobietę, taką dziewczynę, która mi pomagała, zaangażowana była.
Zaczęliśmy z sobą chodzić krótki czas, się pobraliśmy. Pamiętam, ciężko tak wszystko było, bo Andrzej wszystko to, co było po rodzicach, to wysprzedał. Mieszkanie było puste. No i tak sobie myślałam, że powoli przecież dojdziemy do czegoś, sobie umeblujemy mieszkanie, jeden pokój, drugi, świeranki kupi. Powoli, wszystko, nie? Ale jak, żeby była zgoda w domu, nie? Urodził się Tomasz. Tomasz miał 3,5 miesiące, to Andrzej pierwszy raz trafił do więzienia. Siedział 2,5 roku.
Zacząłem wtedy pisać listy, przysięgać. Ja wierzyłem w to, że ja kiedy wyjdę z więzienia, na pewno się zmienię, że już tutaj nie powrócę, że będę się zajmował swoim dzieckiem. Pamiętam, że taka była sytuacja w więzieniu, kiedy było Boże Narodzenie. Ja leżałem na koi, powyżej muru więziennego widziałem blok, w którym świeciła się choinka i w głośniku były kolędy i ja wtedy zacząłem płakać, bo tak bardzo chciałem być ze swoją rodziną, ze swoją żoną. Tak bardzo żałowałem tego, że byłem tak złym człowiekiem i przysięgałem sobie, że już więcej nigdy tak nie postąpię, że kiedy wrócę, to dam im miłość, dam miłość swojemu dziecku, dam miłość swojej żonie. No ale właśnie tak się stało, że kiedy wyszedłem, dalej byłem takim tyranem, dalej byłem człowiekiem, który upijał się, który bardzo szybko rezygnował z wielu rzeczy. Zawsze tak, co mnie podnosiło na duchu, to zawsze takie planowanie. Kiedy poszedłem do zakładu pracy, to już zawsze obliczałem sobie, ile ja zarobię i co za to kupię. Nie? To był początek miesiąca, a ja już liczyłem, ile zarobię. I zawsze do niej przychodziłem i mówię, zobacz, to sobie kupimy to, sobie kupimy to. I właściwie ta tragedia później rozpoczynała się, kiedy w połowie miesiąca ja się upijałem i kończyła się praca. I później znowuż okres pijaństwa przez 2 tygodnie, 3 tygodnie, przez miesiąc czasu. Później znowuż wytrzeźwienie przez tydzień, czy może nawet mniej. Znowuż załatwianie pracy. I znowuż były plany, że teraz to kupię sobie to, że kupimy sobie to, że kupimy sobie tamto. I to wszystko później kończyło się w momencie, kiedy zaczynałem pić. W domu wynosiłem i sprzedawałem. Kupiłem mikser, pamiętam, mojej żonie za zarobione pieniądze i był to prezent dla niej. A później to sprzedałem. I później siedziałem w zakładzie, w pracy, gdzie sobie załatwiłem kolejną pracę i siedziałem, rzeczywiście płakałem. Ja nie chciałem tak robić, ja nie chciałem tak żyć. I coś było silniejsze ode mnie. Ja po prostu sobie przyrzekałem, że teraz nie, już teraz nigdy. Że teraz to już było po raz ostatni, że teraz jej odkupię, że ja teraz będę dobrym człowiekiem, będę dobrym mężem, że ja... I pojawiały się właśnie łzy, ale kiedy przychodziła rzeczywistość, kiedy przychodziły problemy, ja po prostu się załamywałem.
Wynosił z domu i przepijał. Takie nowe rzeczy nawet, jak plecak dziecku, nie? Czy tam... spodnie moje, takie to śmieszne było, nie rozumiałam, że można właśnie w takim stanie wynieść wszystko z domu, że właśnie, żeby się napić. No. Nie wiem, ale nie traciłam nadziei. Nie traciłam, pamiętam, mieszkaliśmy na okna mieliśmy na kościół i zawsze, co roku jak było Boże Ciało, to szła procesja i my to po prostu widzieliśmy z swoich okien. I jak ta procesja przychodziła, jak ten obraz był i te drzewka takie, brzuski takie młode, po prostu stawiali koło tego obrazu. to był obraz Matki Boskiej, tak? I ja mówiłam do Andrzeja, tak zawsze patrzyłam przez to okno, ja mówię, Andrzej, i jak już skończyła się tak procesja, to ludzie tak, tłum ludzi do tych drzewek i tak rwali te liście, te gałązki. I ja mówiłam, Andrzej, idź zerwij gałązkę, choć pójdziemy, zerwiemy gałązkę, będziemy szczęśliwi. Po prostu tak myślałam, bo ludzie tak mówili, że jak się zrywa te gałązki, to się jest szczęśliwy.
Gosia nie wytrzymała, wyprowadziła się, zostawiła mi mieszkanie puste, firanki, no i budzik.
Mówię, zostawię mu budzik, niech pracuje, niech wstaje do pracy. Ale on zaraz sprzedał ten budzik, nie wiem, czy na drugi dzień. Mhm. Sprzedał ten budzik.
Ale spojrzałam wtedy, taka myśl mi przyszła, ja ci pokażę teraz. Ja ci pokażę, ja teraz zobaczysz, co ja potrafię, że ja umiem żyć, że ja teraz się zmienię, że teraz to będzie inaczej, to zobaczysz, jakiego wspaniałego faceta opuściłaś. Ale właśnie dłużej nie trwało to jak dwa dni. Z powrotem pijaństwo i po trzech miesiącach takiego pokazywania, że jestem wielkim człowiekiem, zmarznięty, brudny, przepity, wylądowałem na oddziale odwykowym ze skrajnym wyczerpaniem. Kiedy wyszedłem na przepustkę w Sieniawce, z powrotem powróciłem do pijaństwa i zaczęło się ze mną dziać coraz gorzej, dlatego że już miałem padaczkę alkoholową i ona właściwie pojawiała się coraz częściej. Z początku było to raz na jakiś czas, ale później właściwie co trzeźwienie. Co trzeźwiałem, to już miałem takie padaczki łapały i zaraz się przewrócę, zaraz będę leżał, zaraz padnę, a więc muszę jak najszybciej się napić, bo wiem, że jak wypiję alkohol, to na pewno się uratuję od tej padaczki i właściwie biegałem tak po wszystkich miejscach, tam gdzie ludzie pili, gdzie tam były te meliny i dopadłem takiej sytuacji, gdzie właśnie pili, gdzie mi podali szklankę, ale kiedy podali mi szklankę wina, nie pamiętam, co się stało ze mną, więc nagle urwał się film. I właśnie wtedy, kiedy Gosia odeszła ode mnie, właśnie te ataki się pojawiły i właśnie w mieszkaniu już była całkowita melina, tylko butelki leżały po jabolach, po winie tym najtańszym, po perfumach, po spirytusie salicynowym, po denaturacie. I wtedy właściwie tak leżałem na podłodze i modliłem się wtedy pierwszy raz do Boga. Mówiłem, Boże, ja chcę umrzeć. Ja proszę Cię, aby śmierć, która przyjdzie, aby mnie nie bolała. Bo tak bardzo właściwie zdałem sobie sprawę z tego, że przegrałem w swoim życiu, że ja jestem skończony, że to już jest koniec. No i tak leżałem na tej podłodze i modliłem się i wówczas też taka przyszła do mnie myśl, że jestem jeszcze młody, że dopiero mam 27 lat, że życie jest przede mną, że że mogę się uratować, że to nie jest skończone, żeby tylko zacząć walczyć. Kiedy stałem rano, szukałem możliwości ratunku i wtedy pierwszy raz zrobiłem takie przestępstwo przemyślane, że tak wtedy postanowiłem włamać się do sąsiadki, do piwnicy, bo wiedziałem, że kiedy włamie się do jej piwnicy, ona na pewno po pracy przyjdzie, no zejdzie, bo będzie obiad gotowała, ona przychodzi gdzieś koło trzeciej, no to zejdzie do piwnicy pół do czwartej, no i zadzwoni do mnie policję, to gdzieś koło czwartej powinni mnie zamknąć. No i poszedłem w nocy, włamałem się do piwnicy do niej i siedziałem sobie na mieście. No i patrzyłem na zegarek na ratuszu, mówię, no jeszcze mi zostało 5 godzin. Nie? No to jeszcze dam piwko, to. I rzeczywiście tak było, że siedziałem na rynku, patrzyłem na zegar, godzina 16 się zbliża. No powinni już być. I o godzinie 16 podszedł policjant. No mówię, Andrzej, chodź na chwileczkę, mam do ciebie sprawę. I poszedłem z nim. I on był, widziałem jego twarz zadowolenie, bo złapał przestępcę, a ja się cieszyłem, że ja życie uratowałem. Nie? I wsiedliśmy do radiowozu i pojechałem do więzienia wtedy. I wtedy też tak zacząłem już myśleć o swoim życiu, żeby je zmienić po raz kolejny. Zgłosiłem się na leczenie odwykowe w więzieniu i tam właśnie pisałem list do swojej żony, że chciałbym, że swoją żoną się zejść, że chciałbym rozpocząć nowe życie. I kiedy wysłałem ten list do Gosi, ona wtedy mieszkała w Szklarskiej Porębie, dostałem odpowiedź, że ona wróci do domu, że wraca, że będzie mieszkać. I wtedy weszła, znowu wstąpiła we mnie taka nadzieja, że moje życie się zmieni.
Zawsze wierzyłam w to, że człowiek może się zmienić. I wróciłem, i on wrócił też, i no teraz nie pamiętam, ale tak za pół roku, czy może więcej, poszedł siedzieć znowu do więzienia. Tam z kolegą swoim narozrabiali.
Była to pierwsza część reportażu Doktorek. Druga część będzie można drugiej części posłuchać w naszej audycji za tydzień. A słuchacie Państwo audycji Realna Nadzieja. Podajemy numer kontaktowy z nami, to 718 710 3144 i również mamy dla Państwa zaproszenie na naszą majówkę radiową, która odbędzie się 12 maja o godzinie 16 w Bejon. I po więcej informacji i po bezpłatne zaproszenie proszę również dzwonić pod ten sam numer 718 710 3144. A dziś rozmawiamy o tym, jakim problemem jest alkoholizm i jakie szkody może wyrządzić, ale chcemy również dać nadzieję tym, którzy borykają się z tym problemem, jak również ich bliskim, bo to jest problem też, który dotyczy bliskich. Jakie praktyczne kroki możemy polecić?
Pierwszym krokiem jest uświadomienie sobie o tym właśnie problemie. Często osoby uzależnione zaprzeczają, że go mają, co oczywiście wydłuża ich drogę do uzdrowienia. Jest wiele testów, które mogą pomóc w sprecyzowaniu, czy ktoś jest osobą uzależnioną, czy nie. Jednym z nich jest na przykład test ICD. Według kryteriów testu alkoholikiem jest osoba, u której w ciągu 12 miesięcy występowały bądź utrzymywały się przez okres przynajmniej jednego miesiąca takie objawy. Silna chęć lub poczucie przymusu picia, osobiste przekonanie o mniejszej możliwości kontroli nad piciem, picie ze świadomością, że objawy abstynencyjne ulegną złagodzeniu, obecność somatycznych na ciele, objawów zespołu abstynencyjnego, takich jak drżenie rąk, nóg, potliwość, kłopoty ze snem, koncentracją. Dalej, wzrost tolerancji na alkohol, ograniczenie wzorców zachowań związanych z piciem, postępujące zaniedbywanie innych przyjemności lub zainteresowań na rzecz picia i na koniec picie alkoholu pomimo wyraźnych szkód, czy to fizycznych lub społecznych, o których wiadomo, że mają ścisły związek z piciem. Jeśli występują co najmniej 3 takie objawy w ciągu 12 miesięcy, oznacza to istnienie uzależnienia od alkoholu.
A czy zauważyłeś, Jacku, kiedy bohater tego reportażu, Doktorek, mówi, że sam próbował przezwyciężyć swój problem? Próbował, ale mówi, to było od niego silniejsze, nie wychodziło mu, za każdym razem ponosił porażkę, chciał robić dobrze, a wychodziło źle. Czy nie kojarzy się to tobie z tym, co apostoł Paweł pisze w liście do Rzymian o funkcjonowaniu grzechu w życiu człowieka?
No tak. I pozwólcie Państwo, że przytoczę ten fragment w całości. Zapraszam Was, jeżeli macie przed sobą Nowy Testament, otwórzcie go na liście do Rzymian, 7 rozdział, będę czytał wersety od 19 do 20. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka. I nie chodzi teraz, żeby cały nasz problem zrzucić na grzech, nie wziąć odpowiedzialności, ponieważ to my ulegamy pokusom i to my grzeszymy. Apostoł Paweł bardziej udowadnia, jak niemoc i bezsilność każdego człowieka, który sam próbuje rozwiązać swoje problemy, prowadzi donikąd. Człowiek nie jest sam w stanie poradzić sobie ze swoimi problemami czy uzależnieniami. Potrzebuje kogoś, kto ma moc pokonać pożądania, które rodzą grzech w życiu człowieka.
A tym kimś oczywiście jest Jezus Chrystus, o którym tak często i tak wiele mówimy w naszych audycjach. To On jedynie daje prawdziwą nadzieję, czy też realną nadzieję, jak nazywa się nasza audycja. I w tym samym fragmencie, co przed chwilą przeczytał Jacek, w wersecie 24, jeśli Państwo sięgniecie dalej, apostoł Paweł pisze takie słowa: nieszczęsny ja człowiek, któż mnie wyzwoli z ciała, co wiedzie ku tej śmierci? Dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. No właśnie, tą osobą jest Jezus Chrystus. Apostoł Paweł był świadomy, że Jezus jest w stanie go uwolnić, że on sam w stanie nie jest sobie pomóc, on sam w stanie nie jest się uwolnić. Dlatego nazywa Jezusa Chrystusa Panem. Nazwać kogoś Panem oznacza oddać mu pełną kontrolę nad swoim życiem. Nie chodzi o pana Kowalskiego czy pana Nowaka, ale kogoś, kto jest władcą. Władca oddaje się swoje życie. I myślę, że to jest właśnie drugi krok do uzdrowienia po tym, jak uświadomisz sobie, że masz problem.
Rozmawiajmy o tym, drodzy słuchacze. Zadzwońcie do nas, jeśli potrzebujecie wsparcia lub macie pytania związane z dzisiejszym tematem. Jeszcze raz ten numer telefonu 718-710-3144, 718-710-3144, a za tydzień druga część historii doktorka.
A my już się dzisiaj z wami żegnamy, drodzy słuchacze. Zwracamy się do was, abyście zwrócili się po pomoc do Jezusa Chrystusa, który jest Bogiem, a więc jest w stanie tobie pomóc. Możesz po prostu szczerze do Niego powiedzieć: Panie Jezu, bądź moim Panem i pomóż przezwyciężyć mi moje uzależnienia. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Wszystkim dobrze.